Hello, mój drogi!
Hello!
Nie słyszę ani. Długo nie widziałem.
Czegoś brakowało.
Gdzie oni są? Ale powiem ci, że ja...
Gdzie oni są?
Ja byłem szczerze zawiedziony. Jestem zawiedziony i tak byłem zawiedziony tak małą ilością pytań, kiedy Palma.
Tak, troszkę bolało. No. Tak przeciągaliśmy ostatnie kilka dni, żeby dobić do określonej liczby, żeby mieć takie poczucie... konieczności, poczucie bycia ważnym, potrzebnym, być jak 500+.
Tak.
Jak listonosz z rentą.
Trochę tak. Mój drogi, ja powiem od razu, że jestem dzisiaj kontuzjowany w podcaście.
Jak to? Co się stało? Wędzidełko?
Ucho, prawe.
Uła!
To jest ważna rzecz w podcaście i jest kontuzjowana prawe ucho. Jestem kontuzjowany, bo jestem człowiekiem małej wiary w stosunku do moich kolegów z zespołu. Wczoraj podczas meczu, to wieczorem było 20, biegłem w kontrataku za kolegą rozgrywającym. Tak biegłem za nim, żeby wiesz, a może mi rzuci za głową jak, kto to rzucał? Chyba Gary Payton do Shona Kempa jakoś tak za głową rzuci, a ja skończę z góry, tak. Czy coś takiego. Biegłem za nim, jakiś taki kontratak 3-2 czy 3-3, coś takiego. I biegłem za nim od swojego kosza mniej więcej, patrzyłem się cały czas na niego, czy on mnie widzi. A to był kolega, z którym nie graliśmy kilka miesięcy. Nie graliśmy razem. I patrzyłem się, czy on mnie widzi. Tak patrzyłem się na niego i mówię, nie, nie spojrzał się. No nie spojrzał się. Biegnę. Jesteśmy gdzieś przy linii rzutów wolnych przeciwników i nagle dostaję takiego dzwona w twarz piłką, bo okazało się, że kolega mnie jednak widział i zdążyłem się tylko obrócić i dostałem w ucho. Więc słabiej będę dzisiaj słyszał. Więc jak ktoś powiesz, to ja mogę po prostu nie usłyszeć.
Ale tak cię, że tak powiem, dzwoni ci w uszach mówiąc...
Tak.
Tak.
Od rana.
Taki malutki niedosłuch.
Tak, prawe ucho. I to prawe ucho już zresztą miało 75%. Jestem ciekaw, czy to, co wydarzyło się wczoraj, wpłynie destrukcyjnie tak już na amen i obniży mi w prawym słyszalność. Czy
może,
po prostu wczoraj nie straci...
spotkać się z tym szarym dolonym.
Może. Ale wiesz, jak to jest z mężczyznami. My sami siebie będziemy leczyć. Dopiero jak będziemy umierać, to pójdziemy do lekarza. Mój drogi, czy nadal jesteś bardzo podekscytowany sezonem NBA?
Bardzo.
Dobrze, ja też.
Niezwykle, niezwykle.
Bardzo dobrze, chciałem sprawdzić twój
puls. Doszedłem do tego poziomu, że oglądam mecze live. To już jest, uważam, to już jest szczyt ekscytacji.
Oglądasz w nocy, widzę, w drugiej, tak. Trzeciej.
Tak.
I twitujesz.
I tak, twituję. Coś tam czasem napiszę.
Jak jesteś zadowolony z odbioru twoich tweetów w przestrzeni publicznej?
Zostałem wyłączony na 6 graczu.
No właśnie, to jest konflikt, wiesz, wewnętrzny. To jest konflikt wewnętrzny.
Nie wiem dlaczego.
No to wiesz, to są Chiny, USA, te całe sprawy. Mój drogi, mam dwa take'i dzisiaj. Mam take gorący i take nudny. Od którego zacząć?
Właśnie od gorącego.
Dobra, gorący take jest taki. Luka Doncic, a nie LeBron James, jest kandydatem do MVP. Nieważne, że tam NBA.com ma jakieś race to the MVP, widziałem swoje rankingi, jeszcze w zeszłym tygodniu LeBron był pierwszy. Nie. Ten, kto to robi, nie ogląda meczów. Luka Doncic, nie LeBron James, to jest silny kandydat do MVP. Ja nawet nie wiem, czy to jest gorący take. Doncic rzuca 28 punktów na mecz, ma 10 zbiórek, ma 9 asyst, zrobi w pik, to rzuca więcej punktów niż LeBron i to dużo więcej punktów niż LeBron. No, po prostu ma takie momenty, których, wiesz co, bo LeBron James nie gra już tak w kosza. Zresztą on tak nie umiał grać w kosza w pick and rollu, jak Luka Doncic gra, że sobie kozuje gdzieś nisko na wysokości, wiesz, 30 centymetrów... centymetrów nad parkietem, trzyma dłoń, żeby kozłować, wiesz, potrafił podawać w pick and rollu, ale nie był aż tak technicznym graczem w pick and rollu, jakim jest Luka Doncic. Nie miał też step backa za trzy, który Luka Doncic ma i pokazywał, wszędzie pokazuje. Pokazuje w każdym meczu. W Bostonie miał w tym meczu dwa dni temu, bardzo dobrym meczu Celtics z Mavericks. Miał chwilę, ile to było. To było 50 sekund, gdzie rzucił 8 punktów. w trzeciej kwarcie zaraz miał jakąś asystę za plecami. Nieprawdopodobne rzeczy robił. Luka jest kandydatem do MVP.
Tak, jest oczywiście jeden warunek. No, to musi być 52 zwycięstwa Dallas.
Aha, no tak. No tak.
Ale zgadzam się, że na pewno dzisiaj jest wyżej niż LeBron. No, ktoś, kto twierdzi, że LeBron jest ponad Luką Doncicem w wyścigu MVP, nie ogląda NBA.
Tak.
No już zgadzam,
to nie jest gorące. Bo tak,
wiem, czy ten take jest taki mocny.
Bo to chodzi o to, że to wiesz, że to jest syn, że Luka to syn, a LeBron to ojciec, wiesz, to nie chodzi o to, że Luka jest lepszy niż LeBron czy coś takiego, ale to gra lepiej niż LeBron w tym sezonie. No.
Gra lepiej niż LeBron, gra bardziej widowiskowy, bo jest, bym powiedział, jest perłą League Passa, dokładając się do 5-5. Mm-hmm. Jest zawodnikiem, którego chcesz oglądać. Wiesz, to jest fajne w luce Doncicu. To jest trochę taka, nie wiem, czy ta rywalizacja jest taka rzeczywista, czy jest świadoma, czy jest rywalizacją, która gdzieś rozgrywa się w głowach, ale cały czas masz wrażenie, że jest ta konfrontacja pomiędzy Luką Doncicem a Trae Youngiem. Bo tak chcielibyśmy powiedzieć, że Atlanta tak dała ciała, że trzeba było oczywiście wybrać Doncicia, a ten, wiesz, a ten mały Young, taki pinczarek, tak się, wiesz, w każdym meczu się odgrywa i tak, i nie możesz tego powiedzieć, tak, nie. Nadal czujesz, że lepszą karierę będzie miał Doncic.
Ale lepszy do oglądania, jak dobry nie byłby Luka Doncic, znaczy to się można kłócić. Można się chyba sprzeczać, ale...
Nie no, Trae Young nie będzie MVP.
Jeszcze raz? Że co?
Trae Young nie będzie MVP
w tym sezonie?
Nigdy?
Nigdy nie będzie Trae Young MVP? A Steve Nash był MVP.
Nie. Ale to nie jest ten kaliber.
Nie jest? 42 nie, punkty, 11 asyst w drugim sezonie. Kiedy Steve Nash rzucił 42 punkty w drugim sezonie?
Nie ma takiej rzeczywistości.
Kiedy Trae Young rzucił 40... Przepraszam, przypomnij mi, ile razy Steve Nash rzucił 42 punkty w swojej karierze?
Kto?
Steve Nash. Trae Young zrobił to ostatniej nocy. I miał 11 asyst.
No, nie wiem, ile razy nasz rzucił 40 punktów.
Dobra, ale co? Dlaczego Trae Young nie może nigdy zostać MVP?
No nie może, taki kurczaczek.
A Stephen Curry potrafił, przepraszam.
Curry.
Kim jest Curry? No proszę cię.
Kim jest Curry?
Był MVP. Trae Young też może nim zostać, Steve Nash nim został. Dlaczego Trae Young nie może zostać?
Nie będzie.
Okej. To był hot take. To był gorętszy take niż Doncic, niż... że twój take jest gorący niż mój. Oddam ci to.
Dobrze.
To dobrze. Że masz. Okej, dobra.
Dobrze, wiesz...
Dobrze, rywalizują ze sobą...
Twoje top 3 MVP tego sezonu. Proszę bardzo.
Nie.
Szybciutko, tak wiesz, na tym, szybciutko.
Z głowy? Dobra, ale poczekaj. Luka Doncic, Rudy Gobert...
Rudy Gobert jest MVP?
Top 3 MVP tego sezonu. Pytasz się mnie, to ci opowiadam. Doncic, Rudy Gobert i...
Jani.
I Kemba Walker.
No dobrze, a nie jest Pascal Siakam?
No wymieniłem ci trzech i nie było tam Pascala Siakama.
Dobrze, no nie było Pascala, dobrze. Ja mam Janisa...
Może Janisa mam jeszcze, tak? Czwartego mam Janisa. Albo pierwszego, obojętnie.
Nie, pierwszy. Jednak pierwszy.
Nie, no jasne, oczywiście.
Dopadł nas niestety bug kontuzji.
Czujesz, tak? Czemu? To myślisz?
No tak, no. Złamane ręce, połamane ścięgna.
Ale wiesz co?
Potucia.
Dobrze, okej, spoko. Ale powiem ci, że jest trochę w tym sezonie, te kontuzje kontuzjami, jest trochę w tym sezonie tak, że ja zaczynam to odczuwać tu, gdzie siedzę, gdy oglądam, że czuję nowe wchodzące w NBA. Czuję tego Trae Younga, czuję tego Luka Doncicia, którzy rządzą League Passem, czuję tego Ja Moranta. Kontuzje kontuzjami, ale jest tyle...
Jest
debiutantem. Jest tyle fajnych kozujących zawodników w NBA nagle. Więc kontuzje kontuzjami... Dłoni, tak? Gordon Hayward, Eric Gordon. Stare historie. Się naoglądałem.
Damian Lee też chciał się ze swoim szwagrem jakoś tak pojednać, tak na 2 tygodnie odłamał rękę, żeby było mu miło.
Kto to jest?
Damian Lee?
No.
Taki taki szwagier, Stefana Kerego.
A gdzie on gra?
Siostrę mu zabrał. Golden State Warriors, taki zespół. Golden
State. A, to ci, co zdobywali mistrzostwa.
Tak. Już ich nie zdobędą.
Okej.
Okay. Ever.
Mój drogi, chcesz porozmawiać o Warriors czy o Knicks?
Knicks chyba. Chyba zacznijmy od Knicks.
Chyba potrzebny jest twój głos, czuję. W sprawie New York Knicks.
Wow! Wow!
No, tak czuję,
nie,
no, czuję, bo...
Wow!
Bo
ja... Nie, ale to jest wow, to jest po prostu nieprawdopodobne. Ale wiesz, wydarzenia ostatnich dni pokazują pewną, to jest klasyczna walka korporacyjna. Znaczy, wiadomo tak, wiadomo, że właściciel jest wściekły. Właściciel...
Czy wiadomo, że jest wściekły właściciel myślę, harmoniki?
Myślę, że nie, ja mówię z perspektywy tego, co się dzieje, jakby oceniając pewną sytuację, która się wytworzyła i oceniając te zdarzenia. No. Nagle ten, powiedziałbym, najwyższy management próbuje jakby dostosować się do tego głosu właściciela i zaczyna tak, wiesz, takim pasem transmisyjnym jego myśli. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, co widzimy. I tak się, wiesz, stawiają się tak po tej samej stronie, której jest właściciel, który jest na nich wściekły. I oni wiedzą, że ta wściekłość gdzieś będzie emanowała na nich, będzie promieniowała. I oni nie są wolni od tego gniewu. W związku z tym oni tak boczkiem tak do niego podchodzą i tak próbują tak spojrzeć na to tak w sposób, wiesz, taki, no my też nie jesteśmy zadowoleni z tego, co tutaj widzimy. Ale tak jakby zapominają, że wszystko to, co się stało, jest jakby następstwem ich ruchów i oni ponoszą za to bezpośrednią odpowiedzialność.
To kojarzy mi się z Bruce'em...
To, że Fizdale nie jest w stanie tego poukładać, no bo tego się nie da poukładać.
To kojarzy mi się, przerwę ci, bo już wchodzisz w 5 minut o Knicks i zaraz będziesz o tym mówił, ale przerwę ci, kojarzy mi się to, co powiedziałeś, że oni się tak podpinają pod tą złość właściciela, kojarzy mi się to z Bruce'em Willisem, który dostał się na asteroidę w filmie Armageddon. Ten asteroida pędzi na Ziemię i Bruce Willis się dostaje na tego asteroidę, tylko że różnica polega na tym, że management Knicks nie jest Bruce'em Willisem.
A, to jest taka
niespodzianka jest.
To jest zupełnie odwrotnie.
Ale jest asteroida, dobra. Okej, kontynuuj, że Fizdel, że to, że złoże zło.
Nie, więc tak. No i teraz znowu zaczynasz to rozkładać na części pierwsze i dochodzisz do wniosku, że tak.
O nie!
Tak, nie!
No ale części pierwsze rozkładu New York Knicks!
Tak,
część
tak,
1898.
Tak,
to jest ten moment.
Daj mi powiedzieć, błagam cię. No.
Proszę.
Nie masz rozgrywającego. Bo tak, jak patrzysz na to, co się stało z Dennisem Smithem Juniorem.
Mama mu, tam miał, ktoś mu umarł.
Który wczoraj miał, Maciek, on miał wczoraj 5 akcji.
Ktoś mu umarł.
Miał 5 strat.
Ale grał pierwszy mecz po śmierci kogoś. Nie było go.
Ja
pierwszy
wiem,
mecz.
Ale to też jest, ja wiem, czy się śmierć, tragedia, macocha. Ale czy ty słyszałeś, żeby ktoś 2 tygodnie nie grał w kosza po śmierci macochy? Co oni tam do cholery jedli na tej stypie? Wieloryba! Wiesz, to jest nieprawdopodobne. I facet przychodzi i w ogóle, wiesz, 5 strat, roztrzęsiony, 0 pomysłu.
O nie, ale to po prostu powiedz lepiej, że...
On jest gdzieś w swojej głowie. No,
powiedz lepiej, że on już wcześniej był zły. Powiedz lepiej, że on już wcześniej był zły. Dopiero co przyjechał.
No nie, ale teraz jest zły do kwadratu.
No tak, dobrze. Jest zły, jest rozczarowaniem. Dennis Smith Jr. w NBA, umówmy się. Ja się spodziewałem drugiego Chrisa Paula momentami.
Ja czekam aż na hubsach Hetmana pojawi się.
Będzie.
Będzie taki.
Będą oficjalne przeprosiny.
Sebastian wyszedł na bojo.
Ile my czasu
straciliśmy? I płakał.
Ile my czasu straciliśmy w tamtym sezonie? Nagraliśmy chyba ile? Pikli rokawówki chyba 20 o sezonie Lonzo Bola, Dennisa Smitha Juniora, Markela Fulca i Josha Jacksona.
To było 2 lata temu.
No 2 lata temu. Powiedziałem, że kiedy?
Rok temu.
To było 2 lata temu. Ile czasu straciliśmy?
Tak. Iwan Rapp! Pamiętam te krzyki. Ale nic,
patrz jak nic z tych karier nie wyszło i prawdopodobnie nie wyjdzie, zobaczymy. Jeszcze.
No nie, ale wiesz, ale Trae Young, tak? O Doncicu nie mówiliście za dużo.
Nie, ja mówię 2 lata temu, tamten sezon 2016-17, to nawet było 3 sezony temu. Tamten.
Dobrze,
mój drogi. Nie mają rozgrywającego.
Drugi gość, który
jest... Teza, ale przepraszam, czy chodzi o skład? Czy chodzi o to, że
tak,
oni...
Chodzi o skład.
A może powiedzmy o tym, że oni zdealowali Kristapsa Porzingisa za piki w drafcie i cap space, którego nie wykorzystali i dziś mają bilans 2-9, najgorszy w NBA.
Są najgorszą drużyną NBA. Gdyby dzisiaj Chicago przegrało, to bym powiedział, że Chicago jest najgorszą drużyną, bo to jest zespół, który przegrał dwa razy z nim. Najgorszą drużyną NBA. Dobrze, masz drugiego gracza, Franka Nilikinę, który cały czas wygląda. Ja mam takie wrażenie, że kiedyś, wiesz, nakręcą taki, nie wiem, Kanał 2, jakiś, nie wiem, ktoś się porwie i będzie taka, wiesz, historia takiego Berlingowca, który tam przeszedł przez Wisłę we wrześniu 1944 roku i tak otworzył taki kanał i tam będzie taki, wiesz, taki Nilikina z takimi otwartymi oczami i tak powie, że tutaj już nie można wchodzić, bo tutaj już jest zajęte, wiesz.
Albo jak przylatuje ptak do swoich młodych, przylatuje do gniazda, żeby dać im larwy, a tam taki Frank Nilikina otwiera buzię, tak.
Ja zażartowałem, że jak będzie taka, wiesz, że jak będzie informacja o tym, że w Polsce już nie ma 500+, to będzie taki, wiesz, wystraszony Nilikina. Na plakatach.
Na jednym będzie na plakacie wystraszony, na drugim będzie robił za wystraszonego imigranta. Mój drogi, ale wiesz co, z Frankiem Nilikiną to będzie zawsze problem z tym krytykowaniem go, bo jest długi i aktywny i dobrze mu z oczu patrzy.
Z oczu patrzy mu bardzo źle.
Ale patrzy mu taką, wiesz, taką wiarą. No, taką wiarą
taką
w to, że...
naiwnością.
No, wiarą i naiwnością, więc to fakt. Na naiwnością mu też z oczu leci, ale coś w tych oczu widzę, tylko że mam wrażenie, że przydałby mu się jakiś kat, typowo trenerski kat. Ktoś, kto by go po prostu w dupę kopnął, postawił do pionu.
Nie, ale
od niego wyciągnął.
Ja wiem,
że to nie jest ten typ, ale właśnie ktoś taki by mu się przydał. Taki ciężki reżim treningowy.
Nie, to by nie zadziałało.
Moim zdaniem właśnie tak by zadziałało.
Rączką głaszka.
No właśnie nie w tę stronę, bo tak to się go zagłaszcze. Będzie się mu cały czas mówić, że wszystko jest okej, okay, gdy rzuca trzy punkty w meczu.
Ale tak go złamiesz, tak pęknie, tak nic z niego nie będzie.
To trzeba kogoś złamać, żeby kogoś od nowa zbudować.
Nie, to są faszystowskie metody.
Dobrze, faszyzm nie, już to, mamy. To, nie, to... W każdej dyskusji powiem ci tylko o to chodzi, kto pierwszy dojdzie do faszyzmu.
Działa,
więc ty wygrałeś dyskusję o Nilikinie, bo dotarłeś do faszyzmu. Dobrze. Dalej, rozgrywający. Elfrid Payton, tak jak Kristaps Porzingis nie gra w koszykówkę w styczniu, to Elfrid Payton, przypomnę ci, czy to był dokładnie ten sam mecz w tym sezonie New York Knicks, czwarty czy trzeci? W zeszłym sezonie New Orleans Pelicans wygrali pierwsze trzy mecze. Elfrid Payton się kontuzjował, nie grał dwa miesiące. W trzecim meczu. W którym meczu się Elfrid Payton teraz kontuzjował?
Coś takiego.
Gość przychodzi zarabiać pieniądze, tylko bierze pensję pierwszą, tą pierwszą transzę z dwóch, tak? Transzę bierze i dziękuję. I czeka na drugą. Być może już w innym klubie.
No tak to jest z Paytonem, zgadzam się.
Z czego to wynika, nie wiadomo. Dobrze, ale no skład składem. Skład jest taki, że najlepszy gracz tego teamu jest najgorszym, najlepszym graczem w NBA.
No nie, i potem, poczekaj, i potem jest taka grupka takich przygłupów.
Ale mój drogi, my znamy skład New York Knicks, wiemy, że to jest średniactwo, pytanie co dalej.
Takich mięśniaków, wiesz, nie wiem, czy jesteś tak bardzo wkręcony, byłeś może w Harry'ego Pottera, to tam też jest główny przeciwnik Harry'ego Pottera, to taki Draco Malfoy. I on też ma takich dwóch takich grubasków, przygłupów, takich, wiesz, takich mięśniaków. Kraba i Goyla. No to mniej więcej jak patrzysz na Randla, patrzysz na Markusa Morrisa seniora, to masz mniej więcej tak tego samego rodzaju skojarzenia. To są gracze, którzy mają IQ na poziomie, koszykarskie IQ na poziomie, nie wiem, przedszkola, i oni wszystko, co potrafią grać, to takie, wiesz, bully ball, takie wymuszanie pieniędzy od młodszych i słabszych.
dawaj pieniądze.
Nie ma tam, wiesz, podejmują złe decyzje. Cała ich koszykówka opiera się na pewnej próbie fizycznej dominacji. ale ani ta selekcja rzutowa, ani oni nic innego nie potrafią zrobić na boisku poza pewnym prymatem siły. I to jest bez sensu. No. Mhm. I cała ta grupa, która została sprowadzona, z pięciu takich samych graczy. No.
Mi się podoba ta historia, bo często jest tak, gdy opowiadamy, że zawodnicy, którzy nie mają jakiegoś najlepszego gracza, którzy nie mają zawodnika formatu All-Star, wezmą się jak ten Boston, wiesz, taki, albo Team Brada Stevensa, średni gracz, albo Team Jamesa Borrego, to trochę w Charlotte wychodzi, chociaż zaraz grają z Knicks i pewnie przegrają się skończy, ale że wezmą się razem i będą grać, wiesz, dla siebie, będą bronić, dzielić się piłką, będą grać w ataku, wszystko będzie działać, wiesz, zadziała. To będzie fajna historia, zespół, który gra powyżej swoich talentu, składowych części, powyżej talentu. Tak. Tylko że na każdy taki zespół, co się historia o tym zapomina, na każdy taki zespół przypada jakieś 9 zespołów, w którym to nie wychodzi i Knicks są jednym z nich.
No nie, ale tam, wiesz, i teraz zrobiąc takie kółeczko znowu do Perego i Millsa, dzisiaj twierdzenie, że oni jakby nie zdawali sobie sprawy, że ta grupa nie może przynieść sukcesu, jest jakąś aberracją. No. Nikt nie jest w stanie, nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie tego kupić i powiedzieć, że oni jak Poncjusz Piłat teraz tak, wiesz, tak rączki tak umyli.
Oni powinni...
Tak powiedzieć, słuchajcie, to nie my.
Oni powinni stracić pracę. Pierwszą rzeczą, jakiej wymagasz od GM-a, jest właściwe rozeznanie tego, co się ma w składzie. U siebie. Więc jeśli oni twierdzą, że ten skład był składem, który, jaki to był dokładny cytat z nich, pomówili o tym, tak? 3 dni temu, tak? 2 dni temu po meczu. Że ten zespół ma być dużo lepszy, tak? Że spodziewali się dużo więcej. To znaczy, że nie znają się na tym, co robią.
Nie.
Na najważniejszej rzeczy, na ocenie tego, co się ma u siebie. Jeśli teraz mówią coś takiego po 10 meczach.
Niech odstawią leki, naprawdę, bo albo zaczną coś przyjmować, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie mógł twierdzić, czy nie mógł myśleć, że ten zespół będzie dobry. Ten zespół był z definicji i miał być zły. No, ja myślałem, że będzie lepszy niż te 17 zwycięstw. Że wydawało mi się niemożliwością, żeby rzeczywiście pojawiły się nazwiska. Oczywiście trochę gracze, powiedziałbym, albo zgrani, albo gracze, którzy byli, a ty bym powiedział, piąte, szóste skrzypce, no ale jednak wydawało się, że liczba tych graczy, no da jakość. Nie, gówno prawda, nic z tego nie będzie. I to widać, że to jest wszystko do rozgonienia. No, najszczęśliwszą rzecz, jaką oni zrobili, to jest to, że wszystkich ich właściwie oprócz Randla można po tym sezonie wygonić, powiedzieć won. I właściwie dzisiaj ci gracze moim zdaniem są w takim stanie, że oni wiedzą, że no nie ma siły, żeby kontrakty z nimi zostały przedłużone. I oni są wszyscy już, wiesz, oni już wszyscy...
I oni zaczną grać...
Sprawę, że będą musieli szukać sobie nowego pracodawcy po nowym sezonie, a co więcej, być może jest tak, że niektórzy z nich zakończą swoją karierę w NBA.
I oni zaczną grać o pieniądz przez to na siebie.
Zaczną grać dla siebie.
To bardziej, że część z nich ma takie charaktery po prostu, że mogą zacząć grać na siebie, jak Marcus Morris czy Julius Randle.
Randle czy Bobby Portis. To w krótkiej perspektywie może dać zwycięstwa. No bo wiesz, będą grali na siebie, będą grali pod siebie, będą się wspinali na wyżyny swoich możliwości. Widzę na przykład, nie wiem, Bobby Portis w First Chicago Game, gdzie no pokazał tam włodarzom, że został za wcześnie skreślony i tam na sportowej złości przeciągnął Knicks do zwycięstwa w tym meczu. Chicago, które też nie jest rewelacyjne.
To wszystko dla ciebie, Michcio. Kontynuuj. Na Knicks, tak. Dla Knicks.
To więc wiesz, oczywiście jest tak, że Dolan powinien ich wszystkich wyrzucić i powiedzieć, słuchajcie, no co byście mi uczynili? No ale wiesz, no więc oni dzisiaj wychodzą i tak pokazując palcem na Fizdale'a, no słuchajcie, ten zespół, tak się tak, myśmy się spodziewali tutaj wielkich rzeczy, a tutaj trener Fizdale tak jakby nie dowozi tego. Niby oni, wiesz, mówią, że oni mają pełne poparcie, że oczywiście trener Fizdale, ale w takiej korporacyjnej, bym powiedział, gadki, szmatki, wiadomo, że to jest pokazanie palcem, że winny jest trener i jego najprościej jest, że tak powiem, utrącić. Być może ten głód i wściekłość właściciela pozwoli, że utrącenie Fizdale'a pozwolił uratować głowy Millsowi i Peremu. Weźmiemy Marka Jacksona, człowieka, który ma Knicksowe DNA, który zna halę, który rozumie, który ma ciężką rękę, który pogoni tych chłopaków, pokaże. Być może Fizdale jest za bardzo takim bratem łatą, za dużo gra tam w Fortnite'a z nimi, wiesz, za dużo sobie tam opowiadają przaśnych dowcipów. Mark Jackson, jak przyjdzie on z tym swoim pastorskim, no, tym założy,
tak, mój drogi,
tą tekturę i tak będzie tak chodził od ściany do ściany i będzie tak pokrzykiwał i mówił: o, słuchajcie, musimy zebrać dupy w troki.
Jak tu Mojżesz.
Tu jest nikt, tu się gra o prawdziwe pieniądze, tu się gra o sławę. Tu są ludzie, którzy przychodzą na stan, tu nie ma opierdzielania się. Kto się będzie opierdzielał, ten nie wstanie z ławki.
Czy papież się opierdzielał?
Papież się opierdzielał?
Czy papież się opierdzielał? Nie, no zastanawiam się, wiesz, bo to Mark Jackson, więc będzie z Biblią stał i tak
no,
orzekł.
Nie, no tak, no właśnie.
Ale wiesz co, mój drogi?
Czy Jezus się opierdzielał? No właśnie, będzie taka
Jezus krzyż niósł przecież.
Ty też jesteś Jezusem, musisz dać się ukrzyżować. Tu jest nikt, więc będzie taka
tu Jerozolima jest.
Jak siedzieli, tak będą patrzyli.
Samo Nazaret, w sensie Betlejem samo się nie zrobi. Chociaż się zrobiło. Co ciekawe.
Słuchaj. O 18 trening chodzenia po wodzie.
To bardzo śmieszne było.
O 19 mnożymy chleby.
Wiedziałem, że jak się tutaj wprowadzę w ten tor, to będzie świetnie. Ale muszę ci przerwać. Mój drogi, czy to nie jest... No dobrze, ale czy to wszystko nie, to nie jest segregowanie śmieci? Bo ja mam taki,
pretensjonalny take.
Tak. Ja mam pretensjonalny take, wczoraj go dałem w dniówce, a dokładnie chyba na Twitterze, jak wrzucałem dniówkę, że to jest, mam wrażenie, ostatnie stadium New York Knicks. To są New York Knicks, którzy cały czas jest coś nie tak, którzy cały czas są źli i teraz przez ten fakt, że nie mogą pomachać z przodu, wiesz, marchewką wolnej agentury, stają się mało interesujący. I to, co się teraz dzieje, jest już takie, ile razy to można, wiesz... Ile razy można przy tym siedzieć? I teraz, czy to nie jest ostatnie stadium? Pretensjonalne jest to, że to jest ostatnie stadium New York Knicks Jamesa Dolana.
A dlaczego ostatnie? Już będzie kolejne przepotwarzenie i kolejne...
To jest właśnie pretensjonalne. No tak, bo będzie pewnie kolejne przepotwarzenie. On nie sprzeda klubu, on nie odda tego klubu. No, klub ojca i on tego klubu nie odda. Mimo tego, że będą protesty w tym sezonie, jeszcze pewnie będą protesty, mimo tego, że będą gwizdanie w tym sezonie, mimo tego, że to jest Nowy Jork, mekka koszykówki przez długi czas i to się cały czas tam dzieje, więc wiesz...
Przebrzmiała.
Mój drogi, mam...
Będą ludzie w tych papierowych torbach, będą protesty.
Zdjęcia kibiców Knicks z papierowych torbach zapisane na szóstym graczu w bibliotece mediów. Już. Więc będę mógł użyć zdjęcia New York Knicks z kibiców w papierowych torbach sprzed iluś lat. Serio, mam. Bo już szukałem wczoraj.
Ta torba została sprzedana za jakieś gigantyczne pieniądze.
Jeszcze raz? Coś urwało?
Że ta torba papierowa została sprzedana za jakieś gigantyczne pieniądze.
Ale która papierowa? Bo tam coś ucięło.
Jest taki pierwszy kibic, który to zrobił. Nie wiem, $7,000 chyba kosztowała ta torba.
Mój drogi, dobrze, wyjdźmy z Knicks.
Nie, poczekaj, przejdźmy, bo ja już obejrzałem ten mecz Chicago. Przejdźmy może na moment do Chicago, co? Jeśli pozwolisz. Tak, ale króciutko.
Dobrze, okej.
Nie, bo to też jest taki zespół, któremu trochę, powiedziałbym, oczekiwaliśmy chyba trochę więcej, ale ostatecznie tak nic nie poszło.
Ale ostatecznie nie oczekiwaliśmy. Przynajmniej ja ostatecznie nie oczekiwałem. Myślałem, że Bulls mogą być dobrzy, że zbudują chemię ze swojego zespołu, że zaczną grać lepiej niż suma talentów. Ale ostatecznie...
Ale czy nie grają? Czy
ostatecznie...
Grali
z Knicks. Ostatecznie typowałem, że nie będą. Przypomnę chyba na 12. miejscu w konferencji wschodniej. Bo żadnych playoffach nie ma mowy.
Kobe White jest jednym z...
Był gorący. Trafił 7 trójek i dlatego Bulls wygrali ten mecz.
Tak, ale trafił 5 trójek na 6 w końcowej kwarcie. Zniszczył, bo...
Chicago jest trochę rozczarowującym. Jest trochę rozczarowującym zespołem Chicago, bo to miał być zespół Lauriego Markkanena.
Aha.
No przynajmniej tak 3-2, tak po pierwszym sezonie Lauriego Markkanena tak to wyglądało, że Lauri Markkanen, po tym co widzieliśmy.
Nie uważasz, że Lauri Markkanen świetnie wyglądałby w takim mundurze Wehrmachtu? On taki, wiesz, taki film, gdzie on tam jest jakaś taka reduta do zdobycia pod Stalingradem i on tak
oni wstaje. Nie byli tak, oni nie byli tak ładni jak Lauri.
Jak Markkanen, ale on fajnie by wyglądał, właśnie taki, wiesz, taki młody, przyjechał z frontu, taka, wiesz, historia takiego chłopaka, który tak przyjeżdża i tak patrzy, czym jest ten, ma takie, wiesz, podwinięte rękawy, tą taką miękką czapeczkę i tak, wiesz, tym
Januszek kobiet wokół siebie, tak dziewcząt.
Tam,
wiesz,
a tam tacy, właśnie, nie wiem, tam nie ma żadnych dziewcząt.
Właszczą go po lufie.
Stare wiarusy, jest Kurt.
Nie, ja widzę tam dziewczyny same wokół Lauriego. Okej.
Okay. Kapral Dietrich. I on tak, wiesz, musi się tam, wiesz, wyrąbywać swoją tą i on tak jest szlachetny, bo on przyjechał z Bawarii i myślał, że wojna jest, że jest szlachetna, a tutaj okazuje się, że wiesz, że oni jedzą szczury.
Że to tylko inflanty.
Wlają do kobiet i gwałcą owce. No.
Gwałcą owce. No jest tak, tak wygląda, ale...
Drugie premiery, wiesz co, bo to są moje takie obserwacje, czyli ty możesz koszykarsko się podzielić, ale ja mam takie wizerunkowe obserwacje, jeśli pozwolisz. Czy przypadkiem, co ma wytatuowane na piersiach Wendell Jr.?
A rozbierał się do piersi?
Czy to nie jest przypadkiem orzeł Rzeszy, czyli ten Reichsadler, czyli tak zwana gapa?
Dobrze.
Jak tak popatrz...
Byliśmy trzy razy już byliśmy, mój drogi, w hitlerowskich Niemcach dzisiaj i dwa razy w 500+. To jest dobrze. Analityka tego podcastu.
Dobrze.
Hitlerowskich Niemczech.
No nie, bo to by było... I to przypomina mi się taka reklama, jest, ja nie bardzo mam telewizję, ale czasem jakąś reklamę widzę, jest takie dwie siostry bliźniaczki i tak jedna tak sobie też... Tak, ma taki tatuaż na ręce i ta druga tak patrzy tymi otwartymi szeroko oczyma, jak Milkina i mówi, a co to jest? A to mówi, a tatuaż zrobiłam na próbę. I mam wrażenie, że Wendell Carter Jr. też tak zrobił sobie coś na próbę, ale tak nie do końca wiedział, bo naprawdę to wygląda jak ten taki orzeł Rzeszy z tym. Ja to na pępku ma tą swastykę. To takie ciekawe, co tam jest. Jakby ktoś widział, miał jakieś zdjęcia tego, co tam jest naprawdę, to byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. A trzecia taka obserwacja. Widziałeś tego Hutchisona?
Tak, Johnny Hutchison.
Czy widziałeś Johnny?
Jeszcze raz?
Johnny?
Co Johnny?
A nie Chandler Hutchison?
Chandler Hutchison, nie ma N. Znaczy jest N tylko na końcu. W Hutchison.
Dobrze.
Hutchison.
Czy widziałeś kiedyś człowieka, którego pole czoła byłoby mniejsze?
Wiesz co? On mi przypomina kogoś z NBA, kto grał kiedyś. Już takiego podobnie wyglądającego kogoś widziałem.
Takim malutkim czole, bo tak strasznie zarośnięty, nieprawdopodobne. Mm. A tak na marginesie, żeby czwarty raz przejść do hitlerowskich Niemiec, czy ty znasz tą historię?
Szkoda, że to nie może być tytuł, bo nas zdejmą. Żeby czwarty raz przejść do hitlerowskich Niemiec.
Nie, ty znasz tą historię tego czarnoskórego powstańca, który walczył w 1944 w Warszawie? Augusta Agboli O'Browna.
Co słyszałem?
Człowieka, który... To też taka śmieszna taka refleksja, którą się miał.
Zgubił się po ciemku, czy wylądował?
W kanale. Nie, ale po pierwsze tak. Po pierwsze, człowiek przybył do nas z Nigerii. Gdzieś tam urodził się pod koniec XIX wieku w Lagos. I był z takiej muzycznej... zaciągnął się na jakiś statek angielski, gdzieś wylądował w Wolnym Mieście Gdańsku, potem znalazł się w Warszawie. Podobno był uwielbiany przez kobiety.
Dobra.
Ożenił się z Polką, miał dwójkę dzieci, dwóch chłopców. I niezależnie jakby był z bardzo muzykalnej rodziny i był takim muzykiem jazzowym. No i podobno, wiesz, walczył w Powstaniu Warszawskim, był podobno jedynym czarnoskórym powstańcem.
Był naturalizowanym? Czy były jakieś, czy ludzie mieli problemy?
Nie, wiesz co, podobno on był takim niezwykle eleganckim, powiedziałbym, murzynem. Chodził w takich, wiesz, pięknych garniturach, bo to bardzo dobrze mu się powodziło, w takich, wiesz, jasnych garniturach, kapeluszach i był taką niezwykle rozpoznawaną postacią Warszawy.
I teraz, no tak, bo był czarny.
No tak, ale był taki, emanowała z niego podobno ogromna taka, wiesz, siła, inteligencja, taka powiedziałbym...
Bo studiował medycynę w Szczecinie, czy gdzie, w Gdańsku. Dobrze, no.
I teraz jest, są dwie dyskusje. Po pierwsze, czy ten człowiek, no bo on tak próbował sobie potem po wojnie, trochę tak wiesz powiedzieć, że on tak był tak, albo nie zaprzeczał, albo mówił wprost, że prowadził działalność konspiracyjną, że on bibułę przenosił. Wydaje mi się to trochę dyskusyjne.
Że on prowadził działalność konspiracyjną?
Tak, no czy myślisz, że Niemcy nie ten? To przypomina mi się ten taki dowcip o tym, jak Amerykanie doszli do wniosku, że trzeba wysłać do Związku Radzieckiego szpiega. Wiesz, wyszkolili go tam, nauczyli go Puszkina, nauczyli go języków, pokazali mu, wiesz, jak ten, jak złapać jesiotra w Lenie, przejść, jakie są przełęcze w górach Czukowskich. On wszystko wiedział, wszystko. Wylądował, zrzucili go tam gdzieś na tym, on wchodzi do takiej knajpy, nawet go wódki nauczyli pić. Wchodzi do jakiejś knajpy, wiesz, w Moskwie, pije wódkę, opowiada, dowcipy, wiesz, cała tam wiara, wiesz, zaśmiewa się, ten, jaki fajny chłop. A tam taki dziadek siedzi tak, mówi, ty jesteś szpion. No tak, ja szpion, no zobacz, no towarzysz, no tego, opowiadam, jeszcze jakiś żart, jeszcze ten, ty jesteś szpion. No, dobra, to skażity mnie, paciemu ja szpion. U nas nie budiet czornych. Więc wiesz, wydaje mi się to dyskusyjne, czy ten człowiek mógł rzeczywiście prowadzić taką działalność konspiracyjną. No raczej rzucałby się w oczy, a Niemcy tak mam wrażenie, że mieli do czarnoskórych obywateli taki stosunek do niego dosyć...
Sokoli wzrok mieli.
Taki raczej mogli mu dokuczać, tak bym powiedział. Myślę, że...
Szturchnęli go, a ty tam.
Ale teraz, i teraz po wojnie, ten facet...
Ale jak to się ma do Chicago Bulls?
Nie, nie, bo to jest taka trochę do tego, do tych kanałów,
dobra.
No to tam chciałem to wrzucić, ale pobiegliśmy dalej, więc wróciłem.
Edycja, rozumiem. Tak, edycja nie, live,
teraz,
tylko w palmie.
Teraz jest najśmieszniejsze, jakby kwiprok w tej bo on się tam pod koniec, jak się Zbowit w 49 roku utworzył, to ten człowiek się w Zbowicie pojawia i mówi, że odwalczył w czasie Powstania Warszawskiego. No i rzeczywiście, ale jest taka, to wszyscy się tak trochę patrzą na niego, no dobrze, no jakiś taki obywatel twierdzi, że jest powstańcem i w związku z tym tam domaga się jakiejś tam ochrony, wiesz, rent i nie wiem czego. I wiesz, co jest najśmieszniejsze w tej historii? Śmieszniejsze jest to, że jakby świadectwo potwierdzające to, że ten człowiek rzeczywiście był w tym powstaniu, daje niejaki Jan Radecki. I teraz jest pytanie do ciebie, jaki pseudonim miał Jan Radecki w konspiracji?
Radek.
Czarny. Czyli wiesz, Czarny legitymizował czarnoskórego. No dobrze, to taka historyczna, może taka... anegdota a propos różnego rodzaju związków z faszystowskimi Niemcami. Więc wiesz, Chicago. Jest tam grupa takich zawodników, którzy mają coś do udowodnienia, mam wrażenie. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy Zach Lawin to jest przyszłość tej drużyny, czy Michael Jordan, czyli Chris Dunn, to też jest przyszłość tej drużyny. Czy Wendell Carter jest przyszłością tej drużyny? Wiesz, mieliśmy takie, zastanawialiśmy się, kto jest lepszy w zeszłym sezonie. Znaczy, wiesz, przed tym, jak oni zaczęli grać, czy jest Jackson Jr., czy Wendell Carter Jr.? Który z nich będzie lepszy, który z nich będzie miał lepszą karierę? Dzisiaj chyba wydaje się, że to jednak Jaren Jackson Jr. jest lepszym graczem. Wiesz, oczywiście jest tak, że to są gracze, którzy są relatywnie na niskich umowach, no może oprócz Zacha Lawina. Tam wiesz, możesz to wszystko jeszcze te klocki poprzekładać, ale szczerze mówiąc, wolałbym być Chicago niż być Nowym Jorkiem.
No Tak, no, no, ale no, to kto by nie wolał. No, okej, okay, dobrze. No, ja mam...
no, w tym Nowym Jorku, jak tak popatrzysz jeszcze, żeby tak, wiesz, żeby tak uporządkować, to właściwie jest baret, który, wiesz, to mnie, ja mam takie, tak patrzę na niego, on oczywiście nie ma tego skillu rzutowego, on nie ma tej takiej łatwości gry w ataku, to jest trochę toporne, to jest trochę takie, wiesz, kamieniem obłupane, ale jest w tym jakaś, jest, już coś tam widać. Ja mam, kurczę, jak na niego patrzę, to mam takie skojarzenie trochę z Carmelo Anthony, wiesz?
On potrafi kończyć taki... na kontakcie potrafi złapać kontakt pod koszem, tak, i skończyć to. Jest silny fizycznie.
Jest silny fizycznie i ten wszyscy mówili, że on taki jest mało atletyczny, mały ten, no to jest, kurczę,
jest
kawał,
mało atletyczny. Ale jest silny fizycznie.
Ale wiesz, chodzi mi o to, że ta kombinacja siła, skok, to już tam się coś zaczyna dziać takiego, wiesz.
Ja nie chcę powiedzieć, że on jest mało atletyczny, tylko że on jest poniżej, ja mam wrażenie, że on jest poniżej ligowej średniej, jeśli chodzi o atletyzm, w takim wieku, już w tym wieku. Ale dobra, okej, spoko, to jest tylko nazewnictwo. Wiesz co, ja mam problem ze Chicago Bulls, wracając, dlaczego Jim Boylen może stracić pracę, chociaż to też jest sytuacja śmierdząca Knicks. Jeśli chodzi o management, jeśli chodzi o właściciela.
Tak, to prawda.
Tak, to trochę tak w ciszy, w cieniu nic, tam też śmierdzi. Tak. Bo mam wrażenie, że on nie wyjmuje tego, co najlepsze z najlepszych graczy Knicks, z tych, których oni chcieliby budować. Bo domyślam się, że oni chcieliby budować na Lauri Markkanenie, który nie gra dobrze i mówi, że...
Nie gra dobrze.
Który mówi sam, że gra... w systemie, jest częścią systemu i powiedział, że no tak, że, no, że się nagina do tego systemu i gra bardzo dużo na obwodzie, gra jako jakiś taki, nie wiem, już mówię, dla mnie to on jest rzucającym obrońcą, tak gra w Chicago, gdy powinien...
Ale to ma grać tyłem?
Tak, powinien grać więcej, no tak jak w Finlandii go widzieliśmy, gdy grał w reprezentacji Finlandii, jego izolowali, grał więcej izolacji, tak jak Karl Anthony Towns gra izolację, tak jak, nie wiem, inni bardzo dobrzy, wysocy technicznie grają izolację, ma rzut i może grać do kosza. To raz. Dwa, Wendell Carter Jr. zaczął narzekać na to, że w tym całym systemie jednak troszeczkę wolałby częściej rzucić i częściej wolałby też coś otrzymać. A ten cały system jest czymś takim, co się w NBA gra, jest dosyć nowoczesny, nie jest to oldschoolowy system gry, bo Jim Boylen jest starym trenerem, trochę zmienił to już w poprzednim sezonie, na początku grali wolno, potem zaczęli grać szybciej, tak bardziej właśnie nowocześnie, tylko że, no mówię, no ostatni mecz z Houston Rockets widziałem ich i ich system na tle Houston Rockets, którzy są absolutnie podatni na to, żeby dać się zdezorientować czymkolwiek w obronie, czymkolwiek, to jest, nie wiem, trzecia obrona od końca, która popełnia błędy, takie jak pomyślisz o tym, jak może być skoncentrowany James Harden i Russell Westbrook w obronie, to można ich naprawdę nabrać na wiele rzeczy. I na tym tle nie potrafili ich nabrać na nic, bo niewiele są w stanie zrobić. Na końcu mają 27, 28 atak NBA. Nie licząc tej kwarty Kobe'ego White'a w czwartej, tak naprawdę są rozczarowaniem w tym sezonie. I to jest nie, no... no to też, jakie to ma znaczenie? Czy Jim Boylen straci pracę, czy przyjdzie ktoś nowy?
No nie, no bo jeżeli ktoś powie, słuchajcie, jakby...
Też nie wiem, jakie to ma do końca znaczenie. Moim zdaniem powinni więcej chcieć wyjąć z Markkanena, więcej powinni chcieć wyjąć z Cartera Juniora.
Nie, ale jak przyjdzie ktoś, kto uwolni system, to słuchajcie, jakby jest czysta kartka papieru, gramy inaczej, tak? Musimy wykorzystywać maksimum naszego talentu. System jest ważny, ale najważniejsza jest, wiesz...
Nasi młodzi gracze, żeby ich rozwijać.
Tak, no. tak.
No więc to mi trochę przeszkadza, no. Bo system systemem, przepraszam, bo system systemem, ale system się nie tłumaczy, bo mówię, oni mają 28, 27 atak NBA, efektywność ofensywną. Powinni mieć wyższą, powinni być lepszym atakiem. Grając i tak większość meczów przeciwko konferencji wschodniej dotychczas, Chicago. Więc to jest trochę rozczarowujące. Mój drogi, wiesz co, będziemy musieli kończyć zaraz, bo muszę iść wnosić ciężkie sprzęty.
Ja mogę na koniec jeszcze anegdotę opowiedzieć?
A widzisz, a ja miałem takie o NBA też rzeczy, ale te rzeczy o NBA dzisiaj przegrają z anegdotami do NBA. O NBA jeszcze zdążymy porozmawiać. Dawaj.
Nie, rozumiem. Słuchaj.
Rozumiem.
Dobrze. Anegdota jest lekko szkolna. Moja siostra ma trzech synów. Jeden jest w czwartej klasie, drugi jest teraz poszedł do pierwszej klasy. No i tak, moja siostra tak pyta ich, chłopcy, co tam tyś na wyjść szkolną, bo jeden jest w czwartej, no to jest takie trochę przejście, wiesz, do tych przedmiotów takich bardziej poważnych, historia, przyroda, geografia.
To było trudne przejście.
Trudne przejście,
No, a ten jest w pierwszej klasie, no to też jest jakby taki szok wyjścia z życia takiego przedszkolnego. No i tak pyta, tak wiesz, no i chłopcy, jak tam tutaj w szkole, jaka lekcja wam się tak najbardziej podoba? Religia. No, to taka, wiesz, konsternacja, ale jak to religia? No wiesz, mamo, bo tutaj na początku roku to rzeczywiście tak nie wszystkie dzieci chodziły, a teraz wszystkie już się zapisały na religię. No, takie, no, jak to? No, mam bardzo takiego fajnego pana, ale znaczy, no, fajny pan, ale co jest w nim fajnego? No bo ten pan powiedział tak, słuchajcie, co ja wam będę opowiadał o Jezusie? To nie jest specjalnie ciekawe. Co powiecie na to, żebyśmy obejrzeli Jasia Fasolę? Wiesz, i moja siostra tak, że to jest takie szeroko rozszerzone oczy, ale jak to Jasia Fasolę? No oglądamy Jasia Fasolę. No dobrze, ale to jak wy oglądacie tego Jasia Fasolę, to pan co robi? Ten młodszy tak patrzy na tą matkę taki zdziwiony. No jak to co? Ogląda z nami. No. I potem jest taki system taki elektroniczny, dziennik jest, wiesz, wszystkie oceny są widoczne, no i tam zauważa, że ten starszy dostał 6.
System się nazywa Librus, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
Librus, tak.
Tak, legenda.
Dostał 6 z religii. I to jeszcze z odpowiedzi ustnej, więc ma się to znowu takie wielkie oczy, bo ten starszy jest takim bardzo, bardzo sympatycznym i kochanym dzieckiem, ale jest taki, powiedziałbym, dosyć introwertyczny i właściwie odpowiada tylko tak i nie. Wiesz, nie rozwija specjalnie, nie ukazuje specjalnie swoich emocji, ma taki, wiesz, no tak albo nie, więc jak było w szkole, tak, jak ten, nie. No, więc wiesz, ta 6 z wypowiedzi ustnej, no, była pewnego rodzaju szokiem. Na myśl ocenę, bo ten starszy coś powiedział, tak wiesz, bo to 6, no to znaczy taki taki elaborat, nie wiem, o Nix, o Chicago, coś tak powiedział, o Jezusie. No i ten mały też taki, widać, że taki, teraz pyta, no słuchaj, za co ta 6? No tak, wiesz, tak, taki stropiony, tak wiesz, patrzy, jak się też skrobie po głowie, co to mogło być? No i on się tak, wiesz, wiem. Pan mnie zapytał, o której jest dzwonek na ostatnią lekcję. I ja mu odpowiedziałem. No dobrze.
Co to za awangarda uczy w tej szkole religii?
Nie wiem.
Ale krytyka polityczna pewnie uczy w tej szkole religii. Adrian Zandberg tam, wiesz, pacynką gościa trzyma. To chyba tak powinno to wyglądać. Wielu ludzi chyba się tego domaga, żeby tak właśnie wyglądały lekcje religii. Więc mamy przykład. Jakie to miasto? Przypomnij mi, Kra, gdzie to jest?
Patologiczne miasto Łódź.
Znowu Łódź.
Tak, to znowu tam Łódź.
Trzymaj się, mój drogi, słyszymy się jutro.
Tak, cześć.